Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Bezbronni misjonarze są zagrożeniem dla islamskich dżihadystów. Pokazujemy, że można przerwać spiralę przemocy, powiedział ksiądz Pierluigi Macali. Wczoraj papież podziękował za jego uwolnienie. Francuzi protestują po brutalnym zabójstwie paryskiego nauczyciela. Katolicy modlą się o pokojowe rozwiązanie problemu narastającej radykalizacji muzułmańskiej młodzieży. Australia wychodzi z pandemii, rząd poluzował limity dla pubów i bibliotek, ale nie dla kościołów. Biskupi wzywają wiernych do interwencji. 19 października, witam Państwa, Krzysztof Brąk. Zapraszam na serwis informacyjny. Dziękuję Wam za wsparcie. Przez ostatnie miesiące Radio Watykańskie było jedynym oknem w moim więzieniu, powiedział w pierwszym wywiadzie dla papieskiej rozgłośni ksiądz Pierluigi Macali, włoski misjonarz, który 2 lata spędził na Saharze w rękach dżihadystów. Wczoraj za jego uwolnienie podziękował na Anioł Pański papież Franciszek. Ksiądz Macali od maja mógł korzystać z małego radia, dzięki niemu co wieczór słuchał Radia Watykańskiego. Co ciekawe, kilka lat temu zapadła decyzja, by w ramach reformy watykańskich mediów zlikwidować nadawanie programów na falach krótkich. Interweniowali jednak biskupi z Afryki i dzięki temu Radio Watykańskie nadal wysyła w eter swe programy w te regiony, gdzie Kościół jest prześladowany, bądź gdzie chrześcijanie nie mają dostępu do internetu. W ten sposób głos papieża docierał również na Saharę, gdzie był uwięziony ksiądz Macali.
Było to dla mnie bardzo silne doświadczenie. Myślałem, że zostały mi ukradzione 2 lata misji, ale teraz zdaję sobie sprawę, że był to czas bardzo owocny. Bo nasza praca to Missio Dei, misja Boga, a to oznacza, że jest ona w dobrych rękach, w rękach Stwórcy. Oczywiście doświadczyłem, co to znaczy być deportowanym. Na własnej skórze poczułem nienawiść i pogardę, bo dla tych ludzi byłem wrogiem, z którym trzeba walczyć. Jednakże niewola pozwoliła mi doświadczyć jedności ze wszystkimi niewinnymi ofiarami przemocy i wojny. My, misjonarze, jesteśmy łatwym celem dla odwetu i prześladowań w wielu regionach świata. Jesteśmy niewinnymi ofiarami i świadkami dla świata, w którym braterstwo jest możliwe. Dlatego też jesteśmy wręcz niebezpieczni. Naszą siłą jest bowiem wyrzeczenie się przemocy. Mówimy, że pokój zwycięży nad złem. Naszym życiem, w niektórych wypadkach również męczeństwem, przerywamy spiralę przemocy, wszystkim ofiarując przebaczenie. Ja też przebaczyłem tym, którzy mnie więzili. Patrząc na tych młodych z kałasznikowem w ręku, mówiłem sobie, nie wiedzą, co czynią.
Francuzi ponownie modlą się za swą ojczyznę. Na znak protestu przeciw brutalnemu zabójstwu paryskiego nauczyciela w głównych miastach Francji odbyły się wielotysięczne manifestacje. Katolicy modlili się na niedzielnych eucharystiach o pokojową przyszłość swojej ojczyzny i rozwiązanie problemu islamskiego fundamentalizmu.
Brutalne zabójstwo Samuela Paty, któremu 18-letni uczeń, czeczeński uchodźca, odciął głowę, po raz kolejny postawiło francuskie społeczeństwo wobec faktu postępującej radykalizacji muzułmańskiej młodzieży w tym kraju. Konferencja Episkopatu Francji wyraziła głębokie ubolewanie w obliczu tej zbrodni, a katolików wezwała do modlitwy, podkreślając, że Francja pilnie potrzebuje dziś braterstwa. Diecezja Wersalu, na terenie której doszło do zabójstwa, przyznała, że katolicy są zbulwersowani tym wydarzeniem na równi z wszystkimi, którym bliskie są takie wartości jak wolność, równość i braterstwo. Wersalski biskup apeluje też o wspólne zaangażowanie w wychowanie do braterstwa, któremu służył zamordowany nauczyciel. Z kolei w Rouen arcybiskup Dominique Lebrun zaprosił wczoraj wszystkich mieszkańców na spotkanie przed kościołem świętego Szczepana, w którym 4 lata temu został zamordowany przez islamistów ksiądz Jacques Hamel. W wywiadzie dla dziennika La Croix stwierdził, że był zaskoczony odzewem, z jakim spotkała się ta inicjatywa. Podkreślił zarazem, że ci, którzy przywłaszczają sobie Boga, by w jego imię zadawać śmierć innym ludziom, nie wierzą w prawdziwego Boga, lecz w Bożka.
W Demokratycznej Republice Konga nie milkną kontrowersje wokół nowego rozporządzenia kardynała Fridolin Ambongo. Postanowił on, że w katolickich szkołach nie mogą pracować nauczyciele, którzy sami nie są praktykującymi katolikami. Kapłanom i dyrektorom szkół, którzy nie zastosują się do tej decyzji, zagroził sankcjami kanonicznymi. Przeciwko rozporządzeniu stołecznego arcybiskupa wystąpiło Ministerstwo Edukacji, Związki Zawodowe Nauczycieli, a także niektóre organizacje praw człowieka. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał Ambongo zauważył, że w Kongu pojawiła się niebezpieczna tendencja do uniformizacji. W wypadku szkół prowadzi to do zaniżania poziomu i rozmywania tożsamości ośrodków wyznaniowych. Kościół katolicki musi się temu przeciwstawić, mówi kardynał Ambongo.
Trzeba się nam nauczyć poważnego traktowania rodziców naszych uczniów. Jeśli rodzice postanowili posłać swoje dzieci do szkoły katolickiej, to oznacza, że chcą, aby ich dzieci były wychowywane zgodnie z wartościami wiary katolickiej. Tymczasem zdarza się, że w naszych szkołach dzieci są wychowywane przez muzułmanina, protestanta czy zielonoświątkowca. Czy uczniowie wychowani przez takich nauczycieli nabędą w naszej szkole wartości katolickich, które chcieli im przekazać rodzice? Postępując w ten sposób, my jako Kościół nie wywiązujemy się z naszych zobowiązań względem rodziców. Stąd nasza decyzja. Tym bardziej, że w szkołach podstawowych jeden nauczyciel naucza wszystkich przedmiotów, w tym również religii. Któż by chciał, by jego dziecko uczyło się religii katolickiej od muzułmanina? To jest kwestia zdrowego rozsądku. Jesteśmy w tej sprawie zdeterminowani. Będziemy obstawiać przy naszej katolickiej tożsamości. To nie oznacza, że nie chcemy innych. My jesteśmy katolikami i chcemy być katolikami. Protestant niech będzie protestantem, a muzułmanin muzułmaninem. Będziemy z nimi współpracować, ale każdy musi zachować swoją tożsamość.
Włosi ponownie wyszli na ulicę, aby zaprotestować przeciwko projektowi prawa o tak zwanej homotransfobii, które przewiduje surowe kary za dyskryminację, nawet niezamierzoną, osób LGBT. Po ponad 100 demonstracjach lokalnych przedstawiciele środowisk prorodzinnych oraz obrońcy praw człowieka spotkali się tym razem w Rzymie na ogólnokrajowym proteście. Ze względu na pandemiczne obostrzenia liczba uczestników była ograniczona do 1000.
Obrońcy rodziny zwracali uwagę, że przyjęcie nowego prawa zamknie dyskusję nad rodziną. Nie będzie można już odtąd twierdzić, że idealnym środowiskiem dla dziecka jest pełna rodzina z matką i ojcem. Obrońcy praw człowieka wskazują natomiast, że nowe prawo będzie dyskryminacyjne dla osób, które nie mają zaburzeń tożsamości płciowej. Na specjalną ochronę ze strony prawa będą mogły liczyć tylko środowiska LGBT. Przeciwko prawu o homotransfobii otwarcie wypowiada się również włoski kościół. W ubiegłą sobotę przewodniczący episkopatu stwierdził, że przyjęcie tej ustawy byłoby poważnym zagrożeniem dla demokracji. Przypomniał on, że we włoskim prawie i konstytucji istnieją wystarczające środki, by chronić przed wszelkimi rodzajami agresji. Nie wolno upośledzać wolności słowa pod pozorem walki z dyskryminacją. Wolność słowa to nie to samo, co podżeganie do nienawiści, dodał kardynał Gualtiero Bassetti.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Najmniejszy kontynent zaczyna radzić sobie z pandemią. Na skutek spadku liczby zachorowań i zgonów premier Australii Daniel Andrews zmniejsza restrykcje dotyczące wspólnych zgromadzeń. Restauracje, biblioteki i puby mogą wznowić swoją działalność, ale nie kościoły. Od 20 października nastąpi ożywienie w australijskich restauracjach i pubach w metropolii Melbourne i w stanie Victoria. Decyzją premiera limit osób został znacznie zwiększony do 40 osób w środku i do 70 na zewnątrz. Natomiast miejsca kultu bez zmian mogą przyjąć maksymalnie 20 osób. Jestem głęboko zszokowany i rozczarowany dyskryminacją, jaką doświadczają dzisiaj ludzie wierzący, powiedział arcybiskup Melbourne Peter Comensoli. Komunikaty premiera w sprawie dalszego łagodzenia obostrzeń całkowicie ignorują zdrowie psychiczne i duchowe potrzeby obywateli. Arcybiskup w swoim wideoprzesłaniu zachęcił wiernych do większego zaangażowania w dialog z władzami, aby walczyć o możliwość praktykowania swej wiary.
Chcę Was zachęcić do bycia aktywnymi w tym rozpoczynającym się tygodniu, aby być czynnym głosem w wyrażaniu swojej woli, aby świątynie na nowo zostały otwarte dla wiernych, przynajmniej w takiej samej mierze jak inne sektory społeczeństwa. W obecnej chwili mamy wyraźną i niesprawiedliwą dysproporcję. W stanie Wiktoria możemy się spotkać na terenie otwartego pubu do 50 osób, ale nie możemy robić zgromadzeń religijnych na zewnątrz powyżej 10 wiernych. Potrzebujemy zdrowego rozsądku i proporcji w tym wszystkim. Dlatego zachęcam Was do zabrania głosu w tej sprawie na różny sposób. Nie żądamy czegoś specjalnego, tylko konsekwencji i rozsądnego parytetu w różnych sektorach.
W tej samej sprawie katolicy biskupi stanu Wiktoria napisali we wrześniu petycję do premiera. Społeczności katolickie wykazały się odpowiedzialnym zaangażowaniem przez cały czas trwania pandemii i będą do tego zachęcane, ale muszą zobaczyć, że ludziom wierzącym poświęca się tyle samo uwagi, co innym sektorom społeczeństwa, podkreślili biskupi. Wczoraj w stolicy Chile, w rocznicę antyrządowych protestów, grupa zakapturzonych mężczyzn podłożyła ogień pod dwa kościoły. Protestowali też w trakcie akcji ratunkowej.
Cała kopuła i dzwonnica kościoła La Asunción, zwanego parafią artystów, została strawiona w pożarze. Było to celowe podpalenie przez zakapturzonych demonstrantów, którzy w ten sposób chcieli uczcić rocznicę antyrządowych protestów w Chile. Drugą świątynią, która stanęła w płomieniach, był kościół pod wezwaniem świętego Franciszka Borgiasza, który już wcześniej został splądrowany i podpalony. W świątyni tej znajduje się duszpasterstwo żandarmerii wojskowej. 18 października ubiegłego roku Chile zostało zdruzgotane gwałtownymi ulicznymi protestami. Pretekstem do manifestacji był wzrost cen biletów na metro. Głównym problemem Chile jest rozwarstwienie społeczeństwa, największe wśród krajów tego regionu. Dla większości mieszkańców Chile dostęp do podstawowych dóbr wymaga zaciągania kredytów. Do tego dochodzą bardzo niskie zarobki. Szacuje się, że 50% pracowników zarabia mniej niż $500 miesięcznie.
O swojej modlitwie za wszystkie osoby zakażone koronawirusem zapewnił dziś arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, u którego również stwierdzono obecność COVID-19. Przebywa w kwarantannie.
Metropolita poznański pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale czuje się dobrze. W opublikowanym dziś krótkim nagraniu arcybiskup Gądecki podziękował za nadesłane w ostatnim czasie wyrazy życzliwości i modlitwę w jego intencji.
W tych dniach widzimy, że jest coraz więcej osób, które są zakażone koronawirusem. Chciałbym wszystkich zapewnić, że modlę się za Was. Łączę się z Wami w tych niełatwych okolicznościach. Modlę się też za wszystkich, którzy doświadczają szczególnych trudów oraz za tych, którzy martwią się o los swoich bliskich.
Przewodniczący Episkopatu wyraził też wdzięczność pracownikom szpitali i przychodni. W ostatnich dniach potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u kilku innych polskich biskupów, m.in. biskupa Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupa Grzegorza Balcerka z Poznania, czy biskupów Edwarda Dajczaka oraz Krzysztofa Włodarczyka z Koszalina. Wszyscy oni czują się dobrze. W szpitalu przebywa jedynie biskup senior Bogdan Wojtuś z Gniezna, którego stan jest bardzo poważny. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.